chciałbym, żebyście co drugą górkę, co drugi podjazd jechali trzymając się w ten sposób. Nie wiem, czyście widzieli na Giro Italia w ten sposób. Pomagać sobie rękoma. Dobra?
Dobra.
I wtedy bardzo twardo jechać. Jak będziecie tą górkę pokonywali w ten sposób, trzymając kierownicę, ok? No. I 12 razy. Aha, jeszcze jedno, czekajcie, chodźcie. Zaczynacie wspólnie, ale jeździcie indywidualnie. Ja nie chcę widzieć dwóch dyskutantów na szosie. Rozumiemy się? Tylko jedziesz sam. Dajesz radę siedzieć mu na kółku, siedź. Nie gadamy, tylko pracujemy. Ok? Poszły panie pobotowi. Proszę pana, ja 18 lat pracuję społecznie, prowadząc sekcję LPiS-u. Od kasjera po trenera. Między czasie tam sprzątanie w magazynku, reparacja rowerów, chodzenie za kasą tak zwaną, żebranie o tą kasę, to są makabryczne rzeczy. Dopłacam jeszcze z emerytury po w granicach 300-400 zł miesięcznie do tego interesu, żeby było za co pojechać. No, teraz jedziemy na wyścig do Zamościa, jeszcze mi starczy, ale podobno mam dostać już z Urzędu Miejskiego w tym miesiącu pieniądze, także nawet jak pożyczę, to będzie. A czy się chce? Panie, ja bym bez tego nie potrafił żyć. Mnie by już nie było na pewno. Jestem najstarszym wiekiem trenerem, nie biorącym pieniędzy i pracującym w Polsce. Przecież 81 lat, panie. Ja mówię, że gdyby nie pan Firkowski, Firek z Zamościa, Adaś Wojewódka z Puław, Janusz Pożak z Dubartowa i ten stary Kowalczyk, czyli ja, to kolarstwa by już na Lubelszczyźnie nie było.
Aż tak tragicznie jest?
Gorzej niż tragicznie w tej chwili.
Za chwilę witać będziemy zwycięzcę 5. etapu wyścigu kolarskim. Pierwsza grupa zawodników padła już na ulicy miasta. Za nią w odległości kilometra będzie druga grupa złożona z 10 kolarzy. Lecz uwaga, uwaga! Zawodnicy zbliżają się do bram stadionu.
Co to takiego?
Mieczysław, to jest zdjęcie stare. Mieczysław Łoza i Stanisław Wasilewski, zawodnicy lubelskiej wytwórni rowerów z właścicielem Kamińskim. Przed wojną w Lublinie istniały trzy wytwórnie rowerów. To jest zdjęcie takie ładne, hotel Lublinianka, bruk na Krakowskim Przedmieściu.
Tak.
Dwóch zawodników i właściciel
to
tej
fabryki. To jest Wasilewski, to jest Łoza Mietek.
W tym czasie
byli czołowymi zawodnikami.
Oni generalnie byli zawodowcami już.
No ojciec twój, tak. Tadeusz Tułora, też już był zawodowcem.
No ojciec też. Z tego co ja pamiętam ojca, ojciec był zakochany w kolarstwie. Kolarstwo to było jego życie. Ojciec przed wojną podobno jechał Tour de Pologne. Jedno. Dwa dyplomy Tour de Pologne powojenne mam w tej chwili i one są.
A ja się z tym spotkałem, że jechał przed wojną.
Jechał. Niech pan spojrzy na to zdjęcie, prawda? To jest ten baobab, który na Krakowskim Przedmieściu naprzeciwko poczty.
Malutki jeszcze jest.
To jest malutki. I tutaj mamy Hotel Europa. To jest zdjęcie przedwojenne, ta, prawda?
Pomnik litewski.
Tak. Pomnik litewski, tutaj mamy
otwarcie sezonu jakieś. Ale wspaniałe zdjęcia. To jest ojciec, to jest Łoza. Tworzyli taki w tamtym czasie tandem, którzy we dwóch, z tym, że Łoza był lepszy od ojca, mówiąc, wiesz, uczciwie,
no dobrze,
normalnie.
Dobrze.
Jak Mietek się z nim sparował, to znaczy, że pasowali sobie. Mój kontakt z kolarstwem zaczął się od tego, że już byłem w podziemiu w roku 1942, jak poznałem Mieczysława Łozę, był człowiekiem, który kochał teatr, oprócz tego, że był i kolarzem, którego wtedy jeszcze nie żona, tylko aktorka znana, po wojnie też występująca, pani Bujno. I Bujna, i Mietek Łozo byli bardzo czynnymi członkami wywiadu. W broni psuły się różne duperelki, więc mówię, panie Mieczysławie, czy pan nie zna kogoś takiegoś, który by mógł tam sprężynę jakoś mi dorobić. Jest kochany, jest taka złota rąka, wszystko dorobi, co trzeba. ma warsztat na ulicy Kowalskiej i tam pracował tułora, który reperował rower. No i przyszedłem do ojca i przyniosłem mu takie sprężyny. Ojciec popatrzył, uśmiechnął się, bo od razu wiedział, do czego to jest. No to się, mówi, zrobi, za ile dni tam przyjdziesz. I tak się skończył mój kontakt z tuorą. Za okupacji, za Hitlera.
Kolejny zjazd.
On niestety nie rokuje żadnych sukcesów mu, ale lepiej niech tutaj jeździ, jeżeli ma się uczyć po ulicach i rozrabiać.
I też mówi pan im to otwarcie?
Oczywiście. On sobie zdaje sprawę, że jak w tym roku nie osiągnie sukcesów, to dalej nie będzie jeździł. Wstyd się przyznać w radio, ale pierwszy rower to ja ukradłem Niemcom. Były takie oddziały niemieckie na rowerach i oni mieli tam takie uchwyty na karabiny. I dostałem polecenie z organizacji, że musi być jakiś sabotaż. Spuszczenie powietrza z kół w samochodach i tym podobne. A jak ja zobaczyłem rowery, że oni poszli jeść, to od razu złapać rower i uciekać.
Dwa w jednym. Ich sabotaż i ma pan rower.
Tak, ale ja chciałem z karabinem, ale oni dranie karabiny wzięli ze sobą. Ale nie mogłem na tym jeździć, dopiero po tak zwanym wyzwoleniu w 1944 roku wyciągnąłem ten rower ze schowka, że tak się wyrażę, i zacząłem jeździć. I w szkole średniej mieliśmy wspaniałego nauczyciela wychowania fizycznego, pan Eugeniusz Hajkowski. I ścigałem się tam w Zamościu, bo ja jestem urodzony w Zamościu. Cudem się dostałem na studia, bo miałem duże pirypałki z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Przecież byłem aresztowany, przyszedłem w Lublinie Chopina 18.
Za Armię Krajową pan siedział?
To wtedy się nazywało Wolność i Niepodległość.
Od 1944 do 1946 byłem w lesie, resztę siedziałem w więzieniu, później trzecia amnestia mnie zwolniła, no i wyszedłem na wolność, a potem się dostałem na studia, ze studiów mnie wyrzucili z drugiego roku, no bo takich sędziów nam nie trzeba. Od 1948 roku, proszę pana, nigdzie nie mogłem pracy dostać. Szedłem i któregoś dnia spotkałem pana tuorę. I tu już miał warsztat założony, o tutaj, w tym miejscu.
Tadek Tuora, z którym się przyjaźniłem, otworzył zakład rowerowy przy ulicy Cyrulicy. Tam się spotykało towarzystwo. Tam można powiedzieć, że były początki lubelskiego kolarstwa po wyzwoleniu.
I u niego jak pracowałem, kiedyś do mnie przychodzi i mówi: panie Zbyszek, nie pojechałbyś pan rowerem na wyścig? Taki wyścig robimy pierwszy. Z Lublina do Piaski, nazad. Ja mówię, ja nie mam żadnego roweru, ja nie mam nic. Mój rowerek pan weźmiesz. Wzrostem tak do siebie pasujemy, trochę siodło zrobimy wyżej i pojedziesz pan. Ojciec nie jechał wtedy w tym wyścigu. Jechał ten Żyd, Adler, Józio. Jechał Łoza. Jechał Siemiński z Warszawy, czołowy kolarz z Legii, przedwojenny, Romek Siemiński. Jechał Stasio Krzyżanowski, Zdunek jeszcze nie jeździł i wygrał Siemiński, Łoza był drugi, ja na półmetku byłem trzeci. Jeszcze ujechałem nazad ze 3 kilometry i umarłem. Stanąłem dębem zupełnie, wie pan.
No tak to było.
Starczyło mi tej siły na te 18 kilometrów. I tam przyjechałem piąty czy któryś. A chyba nas startowało 11. Za pieniądze ojca, rodziców, kupiony, którym nie było lekko. W domu u mnie nędza była, nie było pieniędzy, a ja rower kupowałem za swoje pieniądze. Do tego momentu, dopóki się nie dostałem do kadry ogniwa. Jechaliśmy na zawody statkiem, bo wygrywaliśmy zawody takie braterskie. już stałem się w Lublinie niezłym kolarzem, bo w tej chwili panu pokażę tu zdjęcia. Pierwsza spartakiada w Polsce po wojnie, 51. I w Łodzi się spartakiada składała z boksu, z kolarstwa torowego i z kolarstwa szosowego. I tu ma pan dwa zdjęcia z tej spartakiady. I tutaj jest, gdzie pisze ogniwo, występuje moje nazwisko. Już musiałem być korba, jak na spartakiadę z całej Polski ja pojechałem. A żadnego lubliniaka we wszystkich tych, a tyle zrzeszeń było. 10. 60 kolarzy. Królak tutaj bardzo liche miejsce zajął. W tej chwili to był taka zapchaj dziura w gwardii, bo on w gwardii jeździł. Ten wyścig wygrał Czyż. Ja byłem 8 i tutaj zdobyłem na tym wyścigu pierwszą klasę państwową. I wtedy dostawał zawodnik wszystko. To ja jeden miałem więcej opon niż reszta kolarzy w całym Lublinie, bo byłem w kadrze ogniwa w polskiej. Co wyścig to dostawałem przykładowo 8 opon. Nikt mnie z tego nie rozliczał, ale nikt mi za to nic nie płacił. Myśmy jeździli wszyscy za darmo. Ja dostawałem 2 razy w roku rower. Polski rower nazywał się Huragan. Na osprzęcie całym Francu Pelisiera. Pelisier. Rower dostawałem w Warszawie, podpisywałem i w życiu tego roweru nikomu nie pokazywałem, bo już był w Lublinie, czekał na ten rower kupiec. I ja za duże pieniądze ten rower sprzedawałem. I znów we wrześniu dostawałem drugi rower. Ale mnie nikt nie płacił pieniędzy takich, jak dzisiaj płacą. Zaściganie się, proszę pana, jest nie do pomyślenia.
Rzuć to koło. Może techniczny nadjedzie.
A tak dobrze nam szło, no.
Nic, nic. Jeszcze ich dojdziemy.
Stop! Auto! Stop! Koło! Dawaj koło!
Tempo!
Pilne! Pilne koło dawaj!
Pilne!
Dobra. Jedek, uważaj na łańcuch.
Zostaw, nie przeszkadzaj!
Co robisz? Nie dotykaj, dyskwalifikacja.
No długo tam.
Już, już.
Proszę pana, jechałem na takim wyścigu Lublin, Radom Lublin, gdzie od Puław do Radomia była tak potworna szutrowa droga i złapałem gumę. Jechałem w całej kupie. Jechali radomiacy z Kielc, warszawiacy. I koło mnie stanęło 2 judaszów i pilnowało, czy ja to gumę zakładam sam. Nie koło mi ktoś dał całe, tylko musiałem zdjąć, odkleić pazurami, zębami, bo to jest opona przyklejona do obręczy, oderwać tę oponę, założyć nową, sam ją napompować i gonić, jak chciałem się liczyć w przodzie. Założył pan oponę i teraz się pan znów ścigał, ganiał, żeby znów... I pan ich doszedł i znów...
Uciekło.
Uciekło. A, i opon, nikt panu, nie wolno panu, żeby ktoś panu dał oponę. Na szyję sobie omotałem, żeby mnie nie wiało w szyję, 3 opony. Całe, bo to zszywki były, tak? Albo nosili na barkach, a już w moim czasie na siebie nie wsadzaliśmy, tylko wsadzaliśmy takimi gumkami, były złapane opony pod siodełkiem. No i wprowadziliśmy, zaczęliśmy na lewo. Jeden z pierwszych miałem w Polsce bombiczki. To była tej wielkości rurka aluminiowa z 2 końcówkami do pompowania. I pan jak założył oponę, to pan tą bombiczkę już było koło napompowane. A jak skończyłem kolarstwo w 52 roku i przeszedłem na sporty motorowe, potem był taki słynny kolarz na Lubelszczyźnie, Łosiak, jak ja skończyłem karierę, to on ode mnie cały sprzęt odkupił.
Cała Polska pozdrawia sportową sztafetę pokoju. Szczegółowe sprawozdanie z wyścigu przyniesie polsko-niemiecki film Barty. Przez drogi 3 krajów postępowi sportowcy 16 narodów
niosą jednoczące wszystkich hasło walki o wolność i postęp.
Moje początki, no ja zapisałem się do klubu sportowego Start w Lublinie w 1957 roku. Wtedy w starcie jeździł Stanisław Osiak, członek kadry narodowej, Tadeusz Dunek, też członek kadry narodowej, Henryk Krupiński, jeden z lepszych zawodników polskich. Także miałem dość dobrych, starszych kolegów. Miałem się na kim wzorować. No i przez kilka lat jeździłem właśnie w starcie. To były moje początki w kategoriach młodzieżowych. Później niestety Start na kolarstwo już nie stawiał, więc przeniosłem się do LZS-u. I już tam jeździłem jako zawodnik w tej najwyższej kategorii. Historia, którą sobie przypominam, to mnie też trochę bolało, bo chciałem jeździć na te wyścigi ogólnopolskie, bo tam się można było pokazać w ogóle i w samym Lublinie to mogą być najlepsi, ale to przecież nie o to chodziło. No i jak jeździłem w tym LZS-ie, to dochodziło nawet do takich sytuacji, że prosiłem o delegację. Oczywiście wtedy się jeździło pociągami, a nie tak jak teraz, że trenerzy wożą samochodami. I jak mówiłem do prezesa, że chcę jechać, to prezes mówi, dobrze, możesz jechać, ale jak zajmiesz miejsce w pierwszej trójce, to ci zwracamy delegację. Jak nie zajmiesz w pierwszej trójce miejsca, no to wtedy ponosisz koszty ty. No to było trochę ryzykowne, bo przecież można było złapać gumę czy jakiś defekt i po prostu już się nie liczyć na mecie, prawda? Jednak ja podejmowałem to ryzyko i przeważnie wychodziłem na czysto, bo gdzieś albo wygrałem, albo byłem drugi, albo trzeci. No ale to jednak trochę takie było niesmaczne.
Od Jurka Witelski ja pamiętam jedną rzecz. To byłem gówniarzem, naprawdę.
To był bardzo dobry kolarz.
Jurek Witelska, tak. To był bardzo porządny
i
facet.
Bardzo dobry sportowiec.
Tak, bardzo dobry kolarz. Ja pamiętam taką jedną historię i no tego nie zapomnę do końca życia. To gdzieś utknęło w głowie. Jurek Witeszka kiedyś pojechał na taki wyścig do Anglii i po tym wyścigu, jak przyjechał do Lublina, ponieważ mojego ojca no, w jakiś tam sposób szanował, od Jurka Witeszki dostałem bidon wyścigu z Anglii.
Pojemnik, w którym kolarze wożą picie. To jest w płynie środek, który nam zapewnia wszystko, i energię, i kalorie, i wszystko.
W tamtych czasach bidon to była relikwia wręcz. Ja dostałem ten bidon i pamiętam, że jak tu od ojca wyjeżdżałem z zakładu i ten bidon mi tutaj na Kowalskiej ukradli. Tak, ale ojciec znalazł tych złodziei. Tak, i odzyskałem go. Był biały, plastikowy i z jakimiś napisami angielskimi.
Czego się pan utrzymywał tak na co dzień?
Pracowałem albo jako instruktor kolarstwa, albo pracowałem normalnie już gdzieś w instytucji, w dyrekcji hoteli miejskich pracowałem wtedy, jeszcze się ścigałem właśnie, ale później to już było coraz trudniej i w zasadzie jak już potem pracowałem na przykład w operetce, no to dyrektor nie bardzo chciał się zgadzać, żeby mnie zwalniać na jakieś obozy czy na jakieś wyścigi, które trwały kilka dni. No i musiałem zrezygnować niestety
z operetki.
Nie z operetki, raczej z roweru. No, z operetki nie zrezygnowałem, bo to już byłem żonaty, już miałem jedno dziecko, także już miałem rodzinę i musiałem zarabiać.
A co pan w operetce robił?
Byłem kierownikiem magazynu.
50-tysięczny tłum manifestuje na cześć kolarzy biorących udział w wielkim międzynarodowym wyścigu pokoju. Drużyna Austrii, Angeli, reprezentant bratniej Albanii, Belgowie, Bułgarzy, drużyna Czechosłowacji, Weseli, wielokrotny zwycięzca wyścigu, przyjaciele z NRD, bracia z Polonii francuskiej, drużyna Anglii, a oto kolarze polscy.
W Lublinie pracowałem w kuratorium i przy kuratorium powstał Szkolny Związek Sportowy. Ja tam założyłem sekcję ZKS Zryw. Od tego się zaczęło. Wtedy w Lublinie było chyba 6 albo 7 sekcji kolarskich. Start, Lublinianka, CWKS, Avia. Wtedy na wyścigach samych w Lublinie był taki słynny wyścig dookoła Ziemi Lubelskiej. potrafiło startować z samej Lubelszczyzny. 120, 130 zawodników. Nawet moje hasło, bo ja również pracowałem społecznie w Okręgowym Związku Kolarskim. Moim hasłem było co tydzień wyścig. I co tydzień był wyścig na Lubelszczyźnie.
Z kolarstwem zetknąłem się w 1959 roku, bo rozpocząłem pracę w Radzie Wojewódzkiej Ludowej Zespoły Sportowe. Moje zaangażowanie było pod tym kątem, żeby w województwie powstało jak najwięcej sekcji kolarskich. To już po kilku latach udało mi się doprowadzić do tego, że poza silnymi sekcjami lubelskimi, bo wtedy w Lubliniance była dość mocna sekcja, gdzie startowali, Heniek Krupiński był trenerem wtedy w Lubliniance, jednocześnie zawodnikiem. W Starcie była też mocna sekcja, pracował tam pan Krzysztof Kocot i pan Leszek Drzazga. Tam było też dość dużo zawodników, przede wszystkim Zdunę, Kosiak, później był Andrzej Kita, Skowronek. Oprócz tego mieliśmy sekcje prawie we wszystkich powiatach. Organizowany był taki regulamin, opracowałem, pierwszego kroku kolarskiego. I każdy powiat miał obowiązek, czy nawet jak nie miał sekcji kolarskiej, to miał obowiązek przeprowadzić takie masowe 2-3 wyścigi. Na tych wyścigach zawsze się wyłonili jacyś młodzi chłopcy, którzy później tworzyli jakby taką sekcję powiatową. I to była taka sekcja, przykładowo no, w Krasniku to było Partał Wilkołaz, bo już przedtem był mocny zespół, taki LZS-owski najmocniejszy, to był właśnie Wilkołazie, gdzie założył ten klub Józef Kloc. Po mojej 3-letniej pracy już mieliśmy w 1963 roku 12 sekcji kolarskich.
A był ktoś taki, kogo można by dzisiaj nazwać łowcą talentów?
Ja nie byłem nigdy szkoleniowcem, ale ta praca mniej więcej była w moim zakresie moich obowiązków, bo jak ja tam gdzieś na taki wyścig gdzieś, który był pierwszy krok w jakimś powiecie organizowany, to ja tam musiałem na tej imprezie być. No i tam tych najlepszych wtedy jakoś tam się wyciągało. W ten sposób nawet dzisiaj najlepszy nasz szkoleniowiec, trener, wspaniały chłopak Adam Wojewódka, dzisiaj prowadzi najlepszy zdecydowanie klub Mostostal Puławy. Na takim wyścigu, chociaż to był większy wyścig, nie to jakiś pierwszy krok, ale to był jego też pierwszy start. Też go pierwszy raz wtedy widziałem na oczy. Podszedłem, pamiętam, do niego, pogratulowałem mu zwycięstwa. Adam jeździł na takim faworycie czeskim, zielonym, z takim dużym siodłem, żółtym. Taki prawie turystyczny rower, ale to na takim rowerze wygrać wyścig z chłopakami, jak to przyjeżdżali już chłopcy z Lublinianki, ze startu, z MKS-u lubelskiego, to nie było takie proste. No i w związku z tym mówię, Adaś, no to przyjedziesz jutro do Rady Wojewódzkiej, dostaniesz rower. I był już później jakimś, prawda, zawodnikiem na wysokim poziomie, bo startował w wyścigach zagranicznych i pamiętam, odniósł sukces na takim wyścigu bałtyckim. Tam trzeci był czy czwarty. Także Adaś odnosił sukcesa, później bardzo dobrze pracował jako szkoleniowiec. Zaczął w spółdzielcy lubelskim klubie. Startowali tam najlepsi zawodnicy z Januszem Pożakiem łącznie.
W ogóle odniosłem 111 zwycięstw. Ja prowadziłem bardzo dokładne takie zapiski, dzienniczki, które gdzieś tam do dzisiaj mam. Jest zdecydowana większość zwycięstw międzynarodowych i ponad 83 razy byłem drugi, czyli dobrze, nie byłem więcej razy drugi niż pierwszy. I ileś tam razem, gdzieś 70 czy 53, czyli to sporo, można powiedzieć, kilkaset razy na podium. Przejechałem w życiu jako zawodnik, bo później jeszcze, prawda, trochę sobie tam jeździłem tym rowerem, ponad 300 tysięcy kilometrów. Takie treningi, takie jak ja miałem warunki, to teraz niewyobrażalne. Nawet jak ja będę to opowiadał, to tak trudno sobie takie coś wyobrazić, bo mieszkałem w wiosce w Nowodworze i do szosy musiałem 5 kilometrów dojechać drogą polną. Więc czasami deszcz popadał, ja musiałem dojechać, więc po tej polnej drodze, to wąskie oponki, już były problemy. Mieszkałem też na wsi, gdzie było dużo pracy w tamtym czasie, zanim rodzice, szczególnie tata, zrozumiał, że mam talent i trzeba mi tu pozwolić jeździć, to w tym czasie miałem przede wszystkim dużo pracy, pracę i szkołę. Więc musiałem różne kombinacje robić, że czasami z tej szkoły teczkę gdzieś schować w przyroźnym rowie, gdzieś zrobić trening, dopiero do domu dojechać, bo tam jak przyjechałem, to już było tyle pracy, że do samego wieczora. Później trzeba było lekcje zrobić. Później przeniosłem się do Piask, gdzie już tam startowałem w seniorach. No i również mieszkałem na stacji, gdzie nawet wody bieżącej nie było. Umawiałem się z kolegami, że jak pojechałem na trening, to oni mi tam wodę w takim czajniku, gdzieś tam na wyścigu też wygrałem, to takie mi się zbierało rzeczy. W czajniku wody mi podgrzali, następnie tej zimnej wody i zwykła taka miska. I w tym się kąpałem, myłem. No naprawdę dodatkowo centralnego ogrzewania nie było. Mieliśmy piec taki kaflowy, gdzie musieliśmy sobie napalić. Tak 3 lata tak spędziłem w Piaskach. Oczywiście tam już taki zawodnik byłem, który już łapał się do kadry. Już znaczące sukcesy w kraju. Jak to wspominam i teraz patrzę na zawodników, na to wszystko, co jest, to no niesamowicie musiałem być facet uparty, żeby to wszystko przeżyć. Były też spotkania z dawną milicją, gdzie późno lekcje się kończyły, szybko na rower. Wyjechałem gdzieś tam pod Chełm albo czasami tam na te trasy, mieszkając w Piaskach i wracałem, zapadał zmrok, więc gdzieś tam milicja stała tym radiowozem, słynną Warszawą, zatrzymywała mnie i mówiła, gdzie pan ma światła? Proszę pana, nie może pan jechać. Ja mówię, ten rower nie ma światła, bo to by się nie... Spuszczali mi powietrze. Musiałem pieszo odchodzić z kilometr, pompkę zawsze miałem, napompowałem i znowu jechałem. To takie rzeczy też się zdarzały różne. Dla mnie kiedyś trening to było coś niesamowitego. Jak padał deszcz, to nie mogłem przeżyć, że nie mogę jechać na trening, bo generalnie jak lało mocno, to nie wyjeżdżałem. Jak mnie spotkało na treningu, no to wiadomo, że się trenowało już. Więc tego dnia wyjechałem po południu, to był chyba grudzień lub styczeń, już nie pamiętam. Taka ładna pogoda, słońce i to było takie trochę fałszywe, bo straszny mróz po południu chwycił. Ja za grubo się nie ubrałem, wyjechałem w kierunku Krasnego Stawu i wracam i czuję, że opadam z sił. I jestem za Fajsławicami, tak lekko się wznosi teren, a tu jest zima, mróz, a ja miraż mam. Wszystko mi faluje. Widzę, że już środkiem drogi jadę. I mówię, no zaraz zasłabnę, przewrócę się tu na tej drodze. I skręciłem w lewo do takich państwa, gdzieś patrzę, dym z komina leci. Szedłem do jakiegoś gospodarza, w stroju obcisłym, sportowym. Oni patrzą, co za cudak, a ja taki lekko półprzytomny byłem, pamiętam. I wchodzę, dzień dobry, jest mi zimno, chciałem się tylko coś ogrzać. A co? Ja mówię, że panie, taki mróz, gdzie to kurde? Ta pani mówi, ojciec, konia zaprzęga i tu pana zawieziesz. A ja mówię, nie, to tu się coś napiło. Taki kawa, ta Inka kiedyś była. Matka, daj mu tam kapuśniak stoi, jakieś kapusty. Zjadłem całą michę. Ten poszedł zaprzęgać tego konia. Ja wyskoczyłem na rower i do Piask. I za parę dni, pamiętam, że taka śnieżyca. W środę były w Piaskach końskie targi. I jadę pod tą górę, jak się wyjeżdża z Piask. I jedzie wóz konny. Patrzę, to jedzie ten rolnik. Ten mnie zobaczy, a ja go nie mogę wyprzedzić, bo takie kolejny były. Musiałem gdzieś czekać, jak to minie. W tych kolejnach tyle tego śniegu było. A on bata wyciągnął, mówi, wracaj się, bo jak nie, to ja tu do twojego ojca zadzwonię, albo tam pojadę. Mówi, zamarzniesz mi tutaj gdzieś. I batem macha, żebym wracał. Oczywiście z powrotem do Piast, gdzieś mi się tam udało wyprzedzić tą formankę. Pojechałem dalej na trening, ale takie przygody się zdarzały.
Moja sekcja MKS jako pierwsza w Polsce wychowała uczestnika olimpiady w Rzymie, Krzysia Steca, który do dzisiejszego dnia strasznie mnie lubi, ja jego bardzo lubię, bo miałem tak, uczestnika olimpiady to był Krzysio Stec, miałem uczestnika mistrzostw świata to był Krzysio Stec i Janusz Pożak w kilku wyścigach pokoju, obaj startowali. Adaś Wojewódka odnosił sukcesy na wyścigach nawet międzynarodowych, bo i był taki wyścig jednoetapowy, ale 220 km po górach Czechosłowacji. I proszę pana, na tak zwanym wyścigu Skopenki i tam odnosił sukcesy. I miałem też Jarka Kędzierskiego, który był mistrzem Europy w tak zwanym Amerykanie. To był wyścig na torze, bo był też w kadrze narodowej, także te największe nazwiska były. A teraz no była troszeczkę przerwa, ale teraz zaczyna ten właśnie Piotrek Kozak, jest dobrym uczniem. Bo tam chyba z angielskiego troszeczkę nawala, ale tak to jest bardzo, w ogóle mam grupę, wie pan, grzecznościowców, powiedziałbym. Tak grzecznych ludzi to rzadko trafić. Ile?
12. 5.
Ja pokazuję tak zawodnikom, oni zawsze mówią 4. Ja mówię 4, to jakbym tak pokazał, a tak to jest 5 przecież, ten palec też się liczy.
Czy jako młodzi zawodnicy macie jakieś wzorce tych... Dobra. No dobra. Tych kolarzy z Lubelszczyzny, którzy kiedyś tu się ścigali. 60., 70., 80. latach.
Moimi autorytetami są Krzysztof Stecny i oczywiście Janusz Pożak. Dwaj wspaniali kolarze, którzy, jak wiemy, nie mieli takich luksusów jak my, takich sprzętów, ale jeździli dużo lepiej od nas, no i możemy się na nich wzorować. No, kolejnym argumentem popierającym to, że jestem ich wielkim fanem, to to, że pochodzą oni z Lubelszczyzny, czyli wiadomo, niedaleko od nas, a sukcesy ich są bardzo duże. Chciałbym być tak dobry jak oni.
My co roku mamy opłatek wspólny w klubie, na który przychodzą właśnie ci starsi zawodnicy i oni mają kontakt z nimi bezpośredni. Także to jest taka tradycja u nas już.
Czy ci kolarze, którzy startowali w wyścigach, później kiedy kończyli kariery, byli zostawiani sami sobie, czy jakoś związki pomagały im? Jak to było?
Ha, to pytanie pan mi zadał. Dość trudne. Kto im tam miał pomagać? Jak klub im nie pomógł, to nikt im więcej nie pomógł, a nie każdy klub jest w stanie coś tam pomóc. Dopóki się ściga, ja mówię w tamtych latach, to musiał być dobry zawodnik, to miał jakiś lewy etat tak zwany. Pamiętam Janek Raczkowski, jak no ja mogę powiedzieć, to pracował, był na etacie spółdzielni elektryków w Lublinie. Miał etat i mógł się ścigać, jeździł na zgrupowania i tak dalej, i tak dalej. Ale jak skończył karierę, to i, no, on tam może i parę groszy zarobił, bo się ścigał we Francji, ścigał się we Włoszech. Także tam troszeczkę tam dorobił, ale ciężko pracuje dzisiaj i całe życie musi pracować. Tak samo i wszyscy. Tak samo Jurek Witeska. Przecież Jurek Witeska był takim bardzo lubianym, eleganckim kolarzem w Lublinie. Miał taką predyspozycję do jeżdżenia w kryteriach, na wyścigach takich szybkościowych. Był taki zawsze elegancki chłopak, bo tam miał kontakty. On, można było u niego trochę tak lubił trochę handlować z dobrym sprzętem, jakaś ładna koszulka. Ale też miał sklep rowerowy, ale tylko dlatego, że no miał smykałę trochę do tej sprawy. Żona również prowadziła ten sklep. No ale to się wszystko kończy z czasem. No dzisiaj dużo jest tych kolarzy byłych, bo no, no co mają się zajmować? No znają się na tym i otwierają sklepy. Ale tak to.
A byli tacy, którzy sobie nie potrafili poradzić po latach sukcesów, po jakichś zawodach?
No byli tacy, wrócili dosłownie na rolę z powrotem, pracowali jako rolnicy w tych bardzo, co ja znałem bliżej. Janusz Malaczyk na przykład otworzył olbrzymią fermę gęsi, no to on tam był panisko w Wilkołazie przez jakiś czas. Są tacy, którzy pracowali, nie mieli jakiegoś tak wielkiego jakiegoś biznesu. No wyjątkowo to udało się Andrzejowi Kicie, prawda, dojść do pozycji dość mocnej. No ale z tym, że powiedz sobie szczerze, Andrzej miał smykałę od najmłodszych lat taką do handlu, prawda. Ja z Andrzejem jeździłem i za granicą byłem nieraz, to ja to tam przy nim to byłem neptek, żeby coś tam sprzedać, kupić i tak dalej. Także to jeszcze trzeba mieć w krwi. Trzeba się urodzić z tym. I, ale tak, to...
A na przykład ten za 45 to mógłbym zobaczyć?
Oczywiście, już panu podaję.
Bo to tak jak rozmawiamy, tutaj jest regulacja i też w zestawie są trochę cieńsze wkładki. Jeśli głowa rośnie, to można te grubsze wyjąć, a cieńsze włożyć. Trzeba mierzyć na głowę, bo jednak no, nie każdy kask leży na głowie tak jak powinien. Gdzieś tam uwiera, gdzieś po bokach, czy za ciasny jest.
W tej chwili prowadzi pan sklep rowerowy.
Tak.
Nie kusi pana, żeby czasami wsiąść na jakiś...
Bardzo właściwie ja w dalszym ciągu trenuję, startuję w Mastersach, także ja z kolarstwem nie zerwałem całkowicie. Najlepszy okres to były lata 78-81, gdzie już tak po dwóch latach treningów, przygotowań, no zaczynałem dochodzić do takiego poziomu, że mogłem się ścigać zarówno u nas w Polsce, jak i za granicą. No później wiadomo, matura, trzeba było coś postanowić, bo wiadomo, że no, nie każdy może być wybitnym sportowcem. Wojsko, po wojsku wróciłem z powrotem do pracy, no ale w dalszym ciągu ciągnęło mnie do kolarstwa i za namową Andrzeja Kamińskiego zacząłem prowadzić z Andrzejem sekcję kolarską Elpis jako instruktor. No i to trwało do 1994 roku. Właśnie narzekało się, że za mało tych pieniędzy idzie na sport, w ogóle na kolarstwo, że coraz gorzej. Już w latach 80. to naprawdę ciężko było. I przyczyną do tego, że po prostu z Andrzejem zrezygnowaliśmy z prowadzenia sekcji, był brak pieniędzy po prostu. Nie było za co zorganizować zgrupowania, nie było za co pojechać na zawody. No trzeba by było po prostu zamiast trenować zawodników, szukać sponsorów, gdzieś szukać pieniędzy dla zawodników.
Trochę tak jak dzisiaj już jest.
No tak, tylko że w tej chwili te większe kluby to jednak mają tych menedżerów i jednak ci trenerzy są odciągnięci od ganiania za tym pieniądzem. To spoczywa po prostu na barkach kogo innego. W przypadku tutaj Elpisu, tak jak pan Kazimierz Kowalczyk prowadzi tą sekcję, w dalszym ciągu to wszystko jest na jego głowie. No to naprawdę, to już trzeba być osobą naprawdę niesamowicie oddaną, żeby po prostu poświęcić nawet życie prywatne.
Jak chcecie soku, to ja mam. Na dolewkę. Ale soku tylko mam. A nie, i wodę mam. Możecie z wody skorzystać.
Tak.
Jak przychodzą do mnie do klubu, przychodzi delikwent, chce się zapisać, to ja mówię, dobrze, tylko przyjdź z tatusiem albo z mamusią i przy świadku przekazuje 10 przykazań swoich. Ja mam takie 10 przykazań, no i na pierwszym miejscu zawsze jest nauka, potem wychowanie, bo ode mnie brzydkiego słowa nie usłyszą. Ale ja od nich nie mam prawa usłyszeć też brzydkiego słowa. Oni mają być człowiekiem. A czy przy okazji będą sportowcem, daj im Boże. To jest guma, stara już guma, zniszczona, ale zrobiona z tego pyta taka. I przy rodzicach mówię, że musicie się zgodzić na to. Za złe stopnie w szkole, czyli jedynki, bo ja miałem kontakt, teraz niestety ministerstwo zabroniło kontaktu kogokolwiek poza rodzicami ze szkołą. No i tam jest właśnie tak, że chodziłem do szkoły i spisywałem stopnie. Wszyscy nauczyciele wychowawcy dziwili się, że to co za trener jakiś. Pierwszy raz się spotyka z tym, że ktoś z klubu przychodzi do niego się pytać o człowieka ze szkoły. Jak on tam w szkole się miewa.
Wiele pokoleń już miało do czynienia z tą gumą?
Bardzo dużo. W każdym razie ona jest sławna w całej Polsce. Bo to i na zgrupowaniach kadry byłem, jak jeszcze byłem nieco młodszy, czy na wyścigach, to niestety to obowiązywało. Jak mnie nawet mytnik spotyka, to całuje mnie, ściska i pyta się, panie trenerze, a jak tam guma jest jeszcze? Nawet do tego stopnia było, że niektórzy się bali, że byli bardzo grzeczni cały czas.
Pan trener bardzo surowy jest?
Nie, trener? Dyscyplina jest, ale są też i żarty.
Czasami używa tej gumy, która tam jest w bagażniku?
Jak się źle zachowuje.
Głównie straszy, ale używać też trzeba.
Raz się zdarzyło.
Kolega Mikołaja merwał.
Pomogło?
Pomogło, wiadomo. Potem się nie zdarzało.
To co, przeskrobałeś?
Za późno wróciłem do pokoju na obozie.
Ja jeszcze nie miałem zaszczytu dostać.
Jeszcze chłopak jesteś.
Nie narzekam.
W zeszłym roku miałem najlepsze od lat wyniki, bo miałem pierwsze miejsce w kategorii młodzik. Największy talent, jaki mi się dotychczas poza Krzysiem Stecem trafił, to Mikołaj Gutek. Jeździ w juniorach młodszych. Drugi to jest Piotrek Kozak. Katarzyna Makarewicz to dziewczynka, młodziczka jeszcze, ale nadzwyczaj rozwinięta, bardzo dobrze się w szkole uczy, a potrafi wygrać ze starszymi zawodniczkami od siebie. No ale tylko patrzycie, gdzie jedziecie, żebyście nie pojechali tam, gdzie patrzycie.
Dobrze.
Odpowiadam im, patrz gdzie jedziesz, bo pojedziesz gdzie patrzysz. Ten tragiczny wypadek na Giro w tym roku przecież, coś potwornego. To taki znany koleż przecież.
Mój ojciec ten puchar zaczął robić. Ma to ze 40 lat. W tej chwili zostanie oczyszczony, dokończony i obiecałem, że ten puchar na najbliższym wyścigu tutaj na czasówce wręczę najlepszemu zawodnikowi z Lublina.
Ale na tej, co ci lubelacy się ścigają, w Dysie.
Tak. Ojciec ten puchar kiedyś szykował na jakiś wyścig. Nie wiem na jaki. Jest to zrobione, nie wiem z czego.
Odlew. Odlalił ojcu.
Główka już jest dorabiana i on pójdzie jako puchar przechodni imienia tatka Tułory.
Nie zrób go wiecznie przechodni. Kto 5 razy pod rząd wygra, to jest jego puchar.
To jest jego. No, bardzo możliwe.
Uwaga, obywatele! Stolówka znajduje się w odległości 25 km od mety.
Widzisz? 25!
Aha!